Biały koniec stołu u starosty Łabęckiego. Dom starosty przypomina zamek. Kamienny, obrośnięty mchem, stoi na starych fundamentach. Stąd wilgoć. Na podwórzu z wielkiego kasztana opadają już lśniące owoce, a za nimi podążają żółte liście. Wygląda to tak, jakby podworzec pokrywał piękny pomarańczowo-złoty dywan. Ze sporego holu wchodzi się na salony, ledwie umeblowane, ale wymalowane w jasne kolory z ozdobami na ścianach i suficie. Podłoga z dębowego parkietu wyfroterowana aż błyszczy. Trwają przygotowania do zimy. W sieni stoją kosze jabłek, które wyniesie się do zimowych pokoi, by tam pachniały i czekały Bożego Narodzenia. Na podwórzu ruch i rozgardiasz, bo chłopi przywieźli drewno i układają je w sągi. Kobiety wnoszą kosze orzechów. Drużbacka nie może nadziwić się ich wielkości. Rozłupała jeden i ze smakiem je soczysty, miękki miąższ, badając językiem lekką gorycz skórki. Z kuchni dolatuje woń smażonych powideł. Mija ją na dole medyk. Bąka coś pod nosem i idzie na górę. Już się dowiedziała, że ten saturniczny, jak go określił starosta, Żyd, doktor kształcony we Włoszech, milczący i duchem nieobecny, cieszy się wielkim poważaniem Łabęckiego, który na tyle długo przebywał we Francji, że pozbawiło go to pewnych przesądów. Już w południe następnego dnia zjadła Kossakowska trochę rosołu, po czym kazała sobie podłożyć poduszki i podać papier, pióro i atrament. Katarzyna Kossakowska z domu Potocka, żona kasztelana Kamienieckiego, pani wielu wsi i miasteczek, pałaców i dworów, należy do drapieżników. Te, nawet popadłszy w tarapaty, w uścisk ścideł kłusownika, rany zaliżą i zaraz wracają do walki. Kossakowska ma instynkt zwierzęcy, jak wadera w stadzie wilków. Nic jej nie będzie. Niech się drużbacka martwi raczej o siebie. Niech się zastanowi, jakim to ona jest zwierzęciem. Utrzymuje się przy życiu dzięki tym drapieżnikom, służąc im za towarzystwo, zabawiając je fraszkami. Jest oswojoną pliszką, ptaszkiem, który ładnie wyśpiewuje swoje trele, lecz którego zdmuchnie byle wiatr. Przeciąg z otwartego przez burzę okna. Ksiądz przychodzi już po południu, trochę za wcześnie. Jest w tym samym płaszczu, ze swoją torbą nadającą się raczej dla wędrownego sprzedawcy niż dla osoby duchownej. Drużbacka wita go już od progu. Chciałam księdza dziekana najmocniej przeprosić za to moje raptowne zachowanie. Chyba oberwałam księdzu guziki. Mówi do niego i za łokieć prowadzi go do bawialni, nie wiedząc, co z nim począć. Do stołu będą podawać za jakieś 2 godziny. A to simpliciter chwila taka była. Nolens volens przysłużyłem się zdrowiu jaśnie kasztelanowej. Drużbacka przywykła już do innej trochę polszczyzny na różnych pańskich dworach, więc te wtręty łacińskie tylko ją bawią. Spędziła w nich pół życia jako dama do towarzystwa i sekretarka. Potem wyszła za mąż, urodziła córki, a teraz po śmierci męża i narodzinach wnucząt próbuje radzić sobie sama albo przy córkach, bądź też przy pani Kossakowskiej, bądź to jako dama do towarzystwa. Cieszy się, że wraca na magnacki dwór, gdzie tyle się dzieje i gdzie wieczorami czyta się poezję. Ma w swoim bagażu kilka tomików, ale wstydzi się je wyciągać. Nic nie mówi. Raczej słucha, jak się ksiądz rozgadał i zaraz znajduje z nim wspólny język, mimo tej łaciny. Okazuje się bowiem, że ksiądz wizytował niedawno pałac Dzieduszyckich w Cecołowcach i teraz próbuje odtworzyć u siebie na plebanii to, co stamtąd zapamiętał. Uradowany i rozochocony likierem, którego wypił już ze 3 kieliszki, szczęśliwy, że ktoś go słucha, opowiada. Wczoraj posłano po kasztelana Kossakowskiego do Kamieńca. I teraz wszyscy się go lada chwila spodziewają. Pewnie zjawi się tu rano, a może już w nocy. Przy stole siedzą mieszkańcy i goście domu, stali i tymczasowi. Ci najmniej ważni na szarym końcu, gdzie biel obrusów już nie sięga. Z rezydentów jest tu wuj czy stryj gospodarza. Starszy pan, nieco otyły i sapiący, który zwraca się do wszystkich asindzieju i asindziejko. Są tu też zarządca majątków, nieśmiały wąsaty mężczyzna słusznej postury oraz dawny nauczyciel religii dzieci łabęckich, wielce wykształcony Bernardyn, ksiądz Gaudenty Pikulski. Tego od razu zagarnia ksiądz Chmielowski, który wiedzie go w róg pokoju, żeby pokazać mu żydowską książkę. Zamieniłem się, ja mu dałem moje nowe Ateny, a on mnie Zohar, mówi z dumą ksiądz Chmielowski i wyciąga z torby księgę. Prośbę miałbym, dodaje bezosobowo, gdyby znalazło się trochę czasu, żeby mi to i owo z tej książki przepowiedzieć. Pikulski ogląda księgę, otwiera ją od tyłu i czytając porusza wargami. To żaden Zohar, mówi. Jakżeż to? Ksiądz Chmielowski nie rozumie. A to Szor wcisnął ojcu jakieś bajki żydowskie. Sunie palcem od prawej do lewej pociągu niezrozumiałych znaczków. Oko Jakuba, tak się nazywa. To takie opowiastki dla ludu. A to stare szorzysko, kiwa głową ksiądz rozczarowany. Pewnie się pomylił. No cóż, chyba i tu znajdę trochę jakiej mądrości. O ile mi to kto przetłumaczy. Starosta Łabęcki daje znak ręką i dwóch służących wnosi tace z likierem i maleńkie kieliszki oraz talerzyk z cieniutko krojonymi skórkami od chleba. Kto chce, może sobie w ten sposób zaostrzyć apetyt, bo potem podany posiłek będzie już ciężki i obfity. Najpierw idzie zupa, a następnie pokrojona w nieregularne plastry gotowana wołowina wraz z innymi mięsami, pieczenią wołową, dziczyzną i kurczętami. Do tego marchew gotowana, kapusta z boczkiem i miski kaszy bogato okraszonej tłuszczem. Ksiądz Pikulski przy stole nachyla się do księdza Benedykta i mówi półgłosem. Niechże ksiądz do mnie wpadnie. Mam ja i po łacinie żydowskie księgi, a i w hebrajskim mogę pomóc. Po co od razu do Żydów chodzić? Sameś mi, synu, radził, odpowiada ksiądz Benedykt, nieco zirytowany. Dla żartu mówiłem. Nie sądziłem, że ksiądz pójdzie. Drużbacka je powściągliwie. Wołowina nie służy jej zębom. Wykałaczek zaś nie widzi. Dziubie kurcze z ryżem i spod oka przygląda się dwom młodym służącym, widać jeszcze nieobytym z nową pracą, bo stroją do siebie przez stół miny i błaznują, myśląc, że goście zajęci jedzeniem niczego nie dojrzą. Kossakowska niby słaba, ale każe swoje łoże w kącie pokoju obstawić świecami i podać sobie ryżu tudzież mięsa skóry. Zaraz potem prosi o węgrzyna. To już najgorsze zawać panią, skoro po wino sięgasz, mówiła Łabęcki z ledwie wyczuwalną w głosie ironią. Wciąż jest poirytowany, że na karty nie pojechał. Vous permettez? Pani pozwoli? Wstaje, by z nieco przesadnym ukłonem dolać kasztelanowej wina. Zdrowie wać, pani. A ja winnam wypić zdrowie tego medyka, bo mnie na nogi postawił swoją miksturą, mówi Kossakowska i pociąga spory łyk.
C'est un homme rare.
To człowiek wyjątkowy, stwierdza gospodarz. Dobrze wykształcony Żyd. Choć mnie z podagry wyleczyć nie potrafi. Studiował w Italii. Ponoć igłą zdejmuje z oka zaćmę i tym samym przywraca wzrok. Tak właśnie było z jedną z okolicznych szlachcianek, która teraz wyszywa najdrobniejsze ściegi. Odzywa się znowu Kossakowska ze swojego kąta. Zjadła już i leży oparta o poduszki, cokolwiek blada. Jej twarz oświetlona drgającym światłem świec porusza się jakby w jakimś grymasie.
Pełno Żydów teraz wszędzie, tylko patrzeć jak nas tu zjedzą z kopytami, mówi. Panom nie chce się pracować i o własne majątki dbać, to dają je Żydom w arendę, a sami używają życia w stolicy. I patrzę, a tu Żyd mostowym jest, a tu majątek ziemski prowadzi, a tu buty i ubranie szyje. Całe rzemiosło wziął.
W czasie obiadu rozmowy schodzą na gospodarkę, która tu na Podolu zawsze kuleje. A przecież wielkie jest bogactwo tej ziemi. Można by zrobić z niej kwitnący kraj. Te potaże, saletry, miody, woski, łoje, płótna, tytoń, skóry, bydło, konie. Mnóstwo tego jest i nie znajduje zbytu.
A dlaczego?
Dopytuje się Łabęcki. Bo Dniestr jest płytki, posiekany porochami. Drogi byle jakie. Wiosną po roztopach prawie nieprzejezdne. Jak tu handlować?
Gdy przez granicę bezkarnie przechodzą bandy tureckie i łupią podróżnych. Także ze zbrojnymi jeździć trzeba, wynajmować ochronę.
Kto ma na to pieniądze? Skarży się Łabęcki. I marzy, żeby było jak w innych krajach, żeby handel kwitł i bogactwo ludzi rosło. Tak jak to jest we Francji, a przecież wcale ziemi lepszej tam nie ma, ani rzeki nie lepsze. Kossakowska twierdzi, że to wina panów, którzy płacą chłopom wódką, nie pieniędzmi.
A ty, pani, wiesz, że to u Potockich w ich dobrach chłop ma już tyle dni w roku pańszczyzny, że na swoim może pracować tylko w soboty i niedzielę?
U nas i piątek mają wolny, odcina się Kossakowska.
A bo i marnie pracują. Połowę urodzaju daje się robotnikowi za zbiór drugiej połowy. A i tak te hojne dary nieba nie mogą być spożytkowane. U mojego brata stoją do dziś ogromne stogi. Pasą się na nich robaki i nie ma sposobu, by je sprzedać.
Tego, kto wpadł na pomysł, by zboże przepalać na wódkę, powinno się ozłocić, mówi Łabęcki. I ściągając serwetę spod brody, daje znak, żeby dobrym zwyczajem przejść na fajki do biblioteki. Teraz całe galony wódki jadą na wozach na drugą stronę Dniestru. Co prawda Koran zabrania pić wina, ale o wódce nic nie mówi. Zresztą niedaleko jest ziemia gospodara mołdawskiego, a tam chrześcijanie mogą smakować trunku do woli. Śmieje się, odsłaniając żółte od tytoniu zęby. Starosta Łabęcki nie jest byle kim. W bibliotece na honorowym miejscu leży jego książka. Instrukcje dla młodych panów przez jego mości pana de la Chetardy, kawalera w wojsku i na dworze królewskim we Francji dobrze zasłużonego, opisane, a tu krótko zebrane, w których młody pan pyta się i odbiera odpowiedzi. Przy ostatnim szkołom lwowskim wale od wielmożnego imci, jego mości, pana Szymona Łabęckiego, starosty rochatyńskiego, na upominek swoim kolegom zostawione i do druku podane.
Gdy go Drużbacka grzecznie dopytuje, o czymże to książka, wychodzi na jaw, że to chronologia znaczniejszych batalii i że, co się okazuje po dłuższej przemowie Łabęckiego, jest to bardziej tłumaczenie niż oryginalnie napisane przez niego dzieło. Co po prawdzie nie wynika z tytułu. Potem muszą wszyscy w palarni wysłuchać, i damy także, bo obie palaczki namiętne, jak to starosta Łabęcki wygłaszał mowę uroczystą na otwarciu biblioteki Załuskich. Gdy wywołują starostę, bo przyszedł lekarz na zabiegi, rozmowa schodzi na Drużbacką i Kossakowska przypomina, że jest ona poetką. Czemu bardzo grzecznie dziwi się ksiądz dziekan Chmielowski. Lecz po prezentowaną książeczkę chciwie wyciąga rękę. Zadrukowane kartki budzą w nim jakiś odruch trudny do opanowania. Złapać i nie wypuścić, dopóki oczy nie zapoznają się, choćby pobieżnie, z całością. Tak jest i teraz. Otwiera, zbliża do światła, żeby lepiej się przyjrzeć tytułowej stronie. To rymy, mówi rozczarowany, ale szybko się mityguje i kiwa głową z uznaniem. Zbiór rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych i światowych. Nie podoba mu się, że to wiersze, nie rozumie ich. Ale wartość tomiku wzrasta, gdy ksiądz widzi, że wydali to bracia Załuscy. Zza niedomkniętych drzwi słychać głos starosty, nagle jakiś taki pokorny.
A szerzy złoty, to choróbsko mi życie obrzydza. Boli, paluch, zróbże coś z tym, kochanieńki.
I zaraz słychać inny głos, niski, z żydowskim akcentem.
Ja się wać pana zrzeknę leczyć. Wać pan miałeś nie pić wina i nie jeść mięsa, zwłaszcza czerwonego. A nie słuchasz doktora. To i boli, i boleć będzie. Siłą leczyć nie zamierzam.
No nie obrażaj się, przecież to nie twoje paluchy, ale moje. A to ci medyk diabelski niknie gdzieś w dali. Widocznie odeszło tych dwóch w głąb domu.